Powiedziałem to, żeby zaimponować choć trochę. Gościem Poranka Wnet jest Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu. Lista w Łodzi, numer jeden kandydat na tej liście. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
No, będziemy mieli studio w Wilnie. Relacje polsko-litewskie są teraz jakie?
Są poprawne, chociaż oczywiście w dalszym ciągu ciążą na tych stosunkach, w dalszym ciągu niewyjaśnione kwestie, nawet tak proste jak kwestie nazwisk. No, ponieważ w alfabecie litewskim kilku liter nie ma, które są powszechne w polskim. Ja bym nie mógł używać tam swojego imienia, nazwiska, ponieważ w alfabecie litewskim nie ma litery W. A ja mam kilka w imieniu i nazwisku liter W.
Jak był pan ministrem spraw zagranicznych, to prowadził pan w tej sprawie negocjacje ze swoim odpowiednikiem litewskim?
Niestety nie, dlatego że strona litewska nie chciała prowadzić negocjacji z nami. Uważała, że wszystkie kwestie są rozstrzygnięte, że Polakom się tam żyje świetnie, nic się na krzywda nie dzieje. A słownictwo, nazewnictwo to są trzeciorzędne kwestie, jak też inne. Oni wychodzili z założenia, podobnie trochę jak wychodzą z założenia wobec nas Ukraińcy, że ze względu na zagrożenie rosyjskie, na konflikt, jaki Rosja prowadzi na przykład z Ukrainą i incydenty, jakie są w naszych granicach, w naszym otoczeniu, sprawy inne schodzą na dalszy plan, są drugorzędne, trzeciorzędne. I dzisiaj powinniśmy się koncentrować na rosyjskim imperializmie. Ja odpowiadałem, że rosyjski imperializm nie może być wymówką do tego, że nie rozwiązywać tych kwestii. No i tak to się toczyło.
Jak byliśmy w Wilnie, mieliśmy wrażenie, że coś zmieniło się w tych relacjach polsko-litewskich, bo po raz pierwszy doszło do spotkania kandydata w wyborach prezydenckich i do tego urzędującego premiera z Polakami mieszkającymi na Litwie, mieszkającymi w Wilnie, gdzie rzeczywiście kandydat na prezydenta musiał odpowiadać na trudne pytania dotyczące zarówno nazwisk, jak i własności, problemów reprywatyzacyjnych.
No tak, tych spotkań jest od lat dużo, natomiast postępu nie ma. Ten postęp był już obiecany jeszcze przed 10 laty świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, ale postępu nie ma.
To skoro o tym będziemy rozmawiać pewno w studio w Wilnie, o rozmaitych rzeczach, które w Wilnie się dzieją, to spójrzmy jeszcze przez sekundę na to, co dzieje się na Ukrainie, na finiszu kampania wyborcza. Czy z polskiego punktu widzenia jest jakiś kandydat numer jeden, kandydat najważniejszy, kandydat, z którym byśmy chcieli w przyszłości rozmawiać?
Nie, no z tej trójki znamy dwójkę kandydatów, czyli prezydenta Poroszenko i panią Tymoszenko. Aktor, który w tej chwili prowadzi, jest oczywiście mniej znany. Natomiast my wiemy, że za całą tą trójką stoją duże oligarchie, znamy te nazwiska i możemy, wiemy, czego się spodziewać, ponieważ wiemy, kto te środowiska finansuje.
Oligarchowie ukraińscy, czy ktoś inny jeszcze za nimi jest w tle?
Głównie to jest rozgrywka oligarchów rosyjskich, ukraińskich, ale no, wiadomo, że oligarchowie ukraińscy również dorabiali się w Rosji. Przecież sam prezydent Poroszenko w dalszym ciągu ma swoje duże biznesy w Rosji.
A jak to się dzieje, że z jednej strony rzeczywiście Polska jest ambasadorem spraw ukraińskich, właściwie cały czas podkreślamy, jak ważna jest dla nas niepodległa Ukraina, a z drugiej strony nie otrzymujemy tych gestów, na które czekamy, tych istotnych zdarzeń, które dotyczą i polskiej historii, i teraz współczesności. Dlaczego nie potrafimy sobie z taką sytuacją dyplomatycznie poradzić?
No to jest ta sama sytuacja, trochę podobna jak w przypadku Litwinów. Ukraińcy też uważają, że wobec zagrożenia rosyjskiego te sprawy, inne sprawy, które nas dzielą, schodzą na plan dalszy. Po drugie, wychodzą z tego założenia, które pan powiedział. Mają świadomość, że Dla nas Ukraina, niepodległa Ukraina, jakiekolwiek niepodległe państwo ukraińskie jest postrzegane pozytywnie jako pewien bufor, który nas oddziela od Rosji. I oni uważają, że w takim razie my poświęcimy każdy interes, żeby ta kwestia była utrzymana przy życiu, była zrealizowana, żeby Ukraina była w dalszym ciągu państwem niepodległym. A kwestie inne, które nas dzielą, możemy sobie odłożyć na kalendarz Greka praktycznie.
A tak jest, że każdy interes jesteśmy w stanie poświęcić, że wszystko można zrobić?
Nie, oczywiście nie. I w czasie, kiedy byłem ministrem, myśmy również odpowiadali negatywnie, na przykład zakazem wjazdu tego czy owego polityka, jeśli prowadził antypolską politykę.
Symboliczne w tych stosunkach polsko-ukraińskich są te lwy przy cmentarzu Łyczakowskim, które cały czas są opakowane nie widać ich opakowanych
w skrzynkach drewnianych. Jest to kuriozum, no ale są tam inne kurioza. No, we Lwowie jest na przykład kościół, który jest zamieniony w muzeum i salę koncertową i ludzie chcąc modlić się wynajmują ten kościół na czas modów, a tak w ciągu dnia on funkcjonuje jako sala koncertowa, widowiskowa i tak dalej, i tak dalej. Więc jest mnóstwo takich dziwolągów, które można by po prostu od ręki zmienić i takimi gestami polepszyć atmosferę polsko-ukraińską.
Ale tych gestów się nie robi. Gdyby pan był europosłem przedwczoraj, zagłosowałby pan za akta 2 czy przeciw?
Nie, absolutnie głosowałem przeciwko. Uważam, że jest to zła polityka. Uważam, że wartość intelektualna powinna być chroniona, ale są inne możliwości, inne instrumenty. To są wzmacnianie polityki antypirackiej, to jest wzmacnianie różnych polityk antyplagiatowych. To jest oczywiście też wskazywanie, monitorowanie internetu pod kątem zamieszczania takich, ale nie prewencyjne filtrowanie, nie tworzenie algorytmów, które mają wstukane tam dziesiątki czy miliony haseł, które się pojawiają, to natychmiast algorytm bezmyślnie zatrzymuje wszystko. To może prowadzić do dużych problemów zarówno w politycznych, jak i takich prostych, kłopotliwych kwestii. Na przykład proszę wyobrazić dyskusję w internecie na temat jakiegoś filmu, recenzji. No algorytm natychmiast może to zablokować, ponieważ uzna, że to jest sprzedawanie już wartości intelektualnej i tak dalej. Więc to rodzi wiele problemów dla mniejszych firm, również dla dużych firm. To filtrowanie nie będzie się odbywało przecież przez rozumnego pracownika, inteligentnego, tylko jak mówię, przez maszyny, przez elektronikę i to uderzy w twórców, dlatego że maszyna będzie eliminować, zatrzymywać różne problemy, które będą znikały z ogólnej dyskusji.
Jak taka implementacja dyrektywy przebiega? Czy rząd teraz musi przygotować odpowiednią ustawę, którą przegłosuje polski parlament?
Dyrektywa właśnie wchodzi jako zalecenie do 27 krajów, bądź 28, jeśli nie będzie Brexitu. I teraz to spoczywa na barkach poszczególnych krajów członkowskich, żeby do 3 lat tą dyrektywę przekuć w prawo miejscowe. Dyrektywa jest na tyle też ogólna i tutaj mamy nadzieję, że w naszym prawie ją poprawimy, już wtedy będąc prawem, pozwalając maksimum na tyle, ile się da wszystkim funkcjonować w internecie.
Ubiega się pan o stanowisko europosła i przepraszam za takie piłkarskie porównanie. Wyrusza pan na mecz europejski, tak, do Europarlamentu. Jak pan myśli, o co będzie ten mecz i na jakiej pozycji chciałby pan grać?
No my stawiamy sprawę jasno, że są 3 takie ważne sfery życia, które w Unii Europejskiej powinny być bronione, chronione. No zacznijmy od tej sfery wartości. Europa przez wieki była budowana na demokracji greckiej, na prawie rzymskim, na chrześcijaństwie. I te, nie ma czasu, żeby to rozwijać. Te elementy będziemy chcieli w dalszym ciągu bronić i chronić. Po drugie, Unia Europejska to oczywiście wielka instytucja zajmująca się gospodarką. I chcielibyśmy, żeby tak to pozostało, żeby zajmowała się gospodarką, zajmowała się pomocą w rozwoju gospodarczym, ekonomicznym państw członkowskich. I tutaj, żeby wróciła do przestrzegania traktatów, swobód traktatowych zawartych, w swobodnym przepływie ludności, towarów, kapitału, usług. tam, gdzie można, tam, gdzie trzeba, należy coś regulować, na przykład monopolistyczne praktyki Gazpromu, ale tam, gdzie nie trzeba, na przykład kwestie internetu, to nie wchodzić za bardzo i nie ingerować. To jest drugi element. I trzeci to jest bezpieczeństwo. Europa, to, czy Unia Europejska, to dzisiaj 500 milionów ludzi. Po drugiej stronie Morza Śródziemnego mieszka w Afryce, przepraszam, dzisiaj 1 300 000 000. Za 30 lat będzie to ponad 2 miliardy. To dzisiaj 1 300 000 000, za 30 lat będzie 2 miliardy. Więc albo się obronimy przed tą ewentualną kolejnymi fazami migracyjnymi, bo ci ludzie oczywiście nie rozwiną w ciągu 30 lat Afryki do poziomu życia w Europie, będą próbowali emigrować. Poza tym w tej kwestii bezpieczeństwa musimy pilnować, aby Unia Europejska współpracowała z NATO, nie rywalizowała, żeby współpracowała z Amerykanami, nie rywalizowała. Także to jest potężny pakiet też spraw, którym chciałem się zajmować. I w tych wszystkich trzech sprawach wydaje mi się, że mogę gdzieś coś pomóc po kilkudziesięcioletniej pracy w sprawach międzynarodowych.
Powiedział pan o tych trzech filarach, na których zbudowana jest Unia, ale który z tych filarów pana zdaniem jest najbardziej zagrożony? Grecki, rzymski, czy nazwijmy to nazwy państwa, watykański?
No od kilkudziesięciu lat jest wściekły atak na wszelkie wartości chrześcijańskie. Próbowano wypychać i udało się wypchnąć chrześcijaństwo z traktatów europejskich, nawet pewne symbole. To jest zagrożenie nie tylko dla religii, ale również dla wszelkich wartości, sposobu życia, kulturze, życia opartej na chrześcijaństwie w naszej części świata, czyli w całej Europie. Ale też mamy do czynienia z pewnymi ekstrawagancjami również w innych dziedzinach. No, Unia Europejska nie musi definiować dzisiaj roli, sytuacji mniejszości takich czy innych, kulturowych, czyli to jest też zagrożenie dla demokracji, dlatego że jeśli zaczniemy przyznawać nierównoprawność, tylko przywileje różnego rodzaju mniejszościom, no to jest zagrożenie dla demokracji, czy ten drugi filar demokratyczny też jest zagrożony. A trzeci, no mamy do czynienia z pewną falandyzacją, można powiedzieć Timmermansyzacją prawa europejskiego, swobodną działalnością Komisji Europejskiej, która albo nadinterpretuje traktaty, albo w ogóle chce stworzyć równoległe prawo europejskie, równoległe do traktatów. Czyli wszystkie te trzy praktycznie są zagrożone dzisiaj.
Jeżeli Polska jest sadzana na ławie oskarżonych, to pierwsze zdanie, które wypowiadają ci, którzy oskarżają Polskę, to brak szacunku dla wartości europejskich.
No i nie tłumaczą, co oznaczają te wartości europejskie, bo gdyby to tłumaczono w ten sposób, te trzy filary pokazano by, to my byśmy udowadniali, że my właśnie budujemy demokrację, solidną demokrację, bo mamy rząd oparty na demokratycznych wyborach, który stara się rozszerzać w zasadzie dzisiaj dostęp do państwa, między innymi poprzez transfery społeczne, które mogą uaktywnić znaczące grupy społeczeństwa i młodzież, i starszych, i tak dalej. To my dzisiaj rozszerzamy dostęp do mediów, bo media przez lata były ograniczone do jednej, powiedzmy, politycznej linii dyskursu i tak dalej. To my możemy rozmawiać na temat tych wartości, ale zdefiniujmy te wartości w taki tradycyjny sposób i wtedy rozliczajmy się nawzajem, ale nawzajem.
Czyli mają te wartości europejskie, o których mówią, inaczej zdefiniowane, bo zawsze oczywiście pojawia się wątek mniejszości seksualnych albo podobne wątki przy definicji tych wartości europejskich. No,
szerzej podwójne standardy, hipokryzja, prawda, cokolwiek dzieje się we Francji złego, zawsze można wytłumaczyć, no ale to jest Francja, to jest kolebka cywilizacji europejskiej, to jest państwo, które było założycielem Unii Europejskiej, no więc Francja, jej wolno więcej. Nie. A nam się tłumaczy, wy jesteście młodą demokracją, wam wolno mniej, prawda? Wy musicie być według definicji zbudowani bardziej zgodnie z regułami książki, zgodnie z podręcznikami. Nie, tak nie można traktować nas.
Te wybory europejskie, zarówno według pana ministra, jak i według pana profesora Legutki, no to jest ten prawdziwy spór o Europę. Jaka ona będzie w przyszłości? Czuje pan energię tego sporu?
Tak, z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względów wewnętrznych w Polsce, to otwieramy w tej chwili taki tryptyk wyborczy. Po wyborach europejskich będą na jesieni wybory są do Sejmu Polskiego, które będą ważne. Będzie można wtedy się przekonać, czy my będziemy mogli kontynuować nasze reformy i wsparcie społeczeństwa. To jest pierwszy rząd, który przekazuje tak duże transfery społeczeństwu. Dzisiaj dochodzimy do 4% PKB. To jest ewenement w skali Unii Europejskiej. A potem są wybory prezydenckie. Więc czy utrwalimy tę władzę i możliwość prowadzenia tego kursu polityki? A oczywiście na płaszczyźnie międzynarodowej to jest też bój, można powiedzieć, cywilizacyjny. To jest bój o przyszłość Europy. Czy ona pójdzie w kierunku jakichś fantastycznych, ideologicznych eksperymentów, czy pozostanie instytucją, która będzie dbała o obywatela europejskiego, będzie dbała o rozwój państw poszczególnych. My nie jesteśmy naiwni, mamy świadomość, że są różnice, prawda? Jest duża różnica między polską gospodarką, a sąsiadami niemiecką gospodarką, no, ale proporcjonalnie do naszej wielkości, nasze interesy też powinny być uwzględniane. Dzisiaj nie są. Dzisiaj Unia Europejska jest podporządkowana realizacji interesów tylko dwóch, trzech państw.
Co zresztą było widać podczas szczytu, na którym była pani kanclerz, prezydent Francji, prezydent, szef Komisji Europejskiej, prezydent Chin. Tam ci przedstawiciele Niemcy, Francja i Komisja Europejska wypowiadały się w imieniu całej Europy i chcą podejmować decyzje w imieniu całej Europy w relacjach z nierodzącą się, tylko istniejącą potęgą chińską.
No i mamy do czynienia też z taką schizofrenią i podwójnymi standardami. Tam, gdzie Chińczycy chcieliby zainwestować, to niektóre państwa traktują jako wrogów, bo przestrzegają. No, ale jeśli Chińczycy chcieliby zainwestować w ich państwach, no to wtedy oczywiście określa, że jest to partner strategiczny, z którym warto rozmawiać. Z drugiej strony mamy, powiedziałem, schizofrenię, ponieważ często traktuje się Chińczyków jako wrogów gorszych jeszcze od Rosjan. To już zaczyna przenikać też do NATO z Unii Europejskiej, że musimy się zająć wzrastającym niebezpieczeństwem chińskim. Ja odpowiadam zaraz, jeszcze nie rozstrzygnęliśmy niebezpieczeństwa rosyjskiego. Czyli nie ma tutaj jakiejś takiej sytuacji zastępczej, że nie możemy sobie poradzić z Rosją, to skierujmy uwagę na Chiny. No, zanim Chiny zaczną nam zagrażać, to bezpośrednio zagraża w tej chwili Rosja, która przez ostatnie lata podjęła akcje agresywne wobec Gruzji, wobec Ukrainy i prowadzi liczne incydenty na tak zwanej flance wschodniej NATO. Więc patrzmy na te Chiny z pewną proporcją.
Ale jak patrzymy na ten szczyt w Paryżu, to nie jest tak, że ten szczyt miał ten wymiar antyamerykański również, bo jak wiemy, politycy w zachodniej Europie właściwie, gdyby potrafili się modlić, a może potrafią się modlić, to chcą, żeby jak najszybciej Trump stracił swoje stanowisko, bo nie można się z nim dogadać, więc my, będąc proamerykańscy i właściwie prowadząc politykę razem z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy nie jesteśmy samotni w tym wszystkim?
No, po pierwsze, z Trumpem można się dogadać i to my jesteśmy dowodem na to, że z Donaldem Trumpem można się dogadać. Dogadywaliśmy się w kwestiach, powiedzmy, koncepcyjnych i pokazaliśmy mu znaczenie Trójmorza, dużego ponad 100-milionowego rynku w naszej części Europy i to zainteresowało Trumpa, który trochę patrzy pod kątem biznesowym na politykę zagraniczną. Dogadaliśmy się w kwestiach energii, gazu i tutaj zawarliśmy korzystne kontrakty. Dogadujemy się w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego i Donald Trump, przecież to on zrealizował przyrzeczenie jeszcze prezydenta Obamy o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich, o rozpoczęciu budowy tarczy antyrakietowej i to on w tej chwili rozpatruje, mamy nadzieję pozytywnie, dalsze wzmocnienie obecności amerykańskiej na terenie flanki wschodniej. Także jesteśmy zaprzeczeniem tego, że z Trumpem się nie można dogadać, tylko że po partnersku. Natomiast Europa chciałaby się wyemancypować spod kurateli amerykańskiej, stworzyć jakąś równoległą strukturę, która rywalizowałaby z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi. My się na to nie zgadzamy.
I to jest ta kolejna bitwa, która się rozegra w Europie, rozegra w Parlamencie Europejskim. To jest ta kolejna bitwa o przyszłość Europy, ale jednak w Radzie Bezpieczeństwa zagłosowaliśmy przeciwko decyzji Donalda Trumpa o uznaniu wzgórz Golan za część Izraela.
Ponieważ uważamy, że te kwestie są nierozwiązane poprzez prawo międzynarodowe. To są tereny formalnie z punktu widzenia prawa międzynarodowego okupowane przez Izrael. A po drugie, uważam, to jest moje zdanie osobiste i zalecam, nic za darmo. Jeśli rozmawiamy w tej chwili z Izraelem, to przejdźmy na stanowisko nic za darmo. A ze strony Izraela my nie otrzymujemy w tej chwili żadnego gestu, który by usprawiedliwiał z naszej strony tak daleko idący gest, jak na przykład przeniesienie ambasady do Jerozolimy, czy tym bardziej uznanie wzgórz Golan za część Izraela.
To jest już trzecie państwo, z którym mamy relacje trudne z powodów historycznych. Jak pan minister uważa, jak powinniśmy i co robimy, czy dobrze robimy, próbując przełamać te historyczne zaszłości?
To nie są tylko historyczne. Oczywiście historia jest trudna, bardzo trudna. Izraelczycy, Żydzi, Europejscy byli bardzo doświadczeni, nikt tego nie neguje. Natomiast nie można z tego robić polityki i nie można z tej polityki używać do bieżących celów, również w kwestiach gospodarczych. W Polsce jest jeszcze wiele rzeczy do przejęcia, zabrania, kupienia, prawda, masę własności nieokreślonej w miastach, poza miastami i tak dalej. Jesteśmy w samym środku Europy, jesteśmy łakomym kąskiem i dostrzegamy, że tutaj toczy się pewna walka, wykorzystując politykę historyczną, narrację historyczną, żeby również zaistnieć ekonomicznie czy politycznie. Trzeba to widzieć i trzeba to umiejętnie rozgrywać.
I to tą politykę odczuliśmy wtedy, kiedy w Białym Domu Donald Trump podpisywał słynną ustawę 447, przeciwko której będą protestować Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych.
To nie do końca jest jeszcze ustawa, to jest na razie, powiedzmy, taka dyrektywa, która nakazuje sekretarzowi stanu, żeby dokonać pewnych ocen przez półtora roku, jak wygląda sytuacja z mieniem bezspadkowym, po żydowskim mieniem bezspadkowym. Jeśli to będzie ustawa amerykańska, to będzie prawo amerykańskie oczywiście, to nie będzie prawo międzynarodowe i tym bardziej nie będzie prawo polskie, więc ja uważam, że trzeba bez histerii ostrożnie do tego podchodzić. Gdyby Amerykanie tego domagali się, byśmy wprowadzili to, że mienie bezspadkowe powinno być przekazywane instytucjom dbającym o pamięć o Holokauście, no to w takim samym sposób moglibyśmy domagać się, żeby bezspadkowe mienie polskie, polskich Amerykanów, później było przekazywane na przykład państwu polskiemu. Tu musi obowiązywać zasada wzajemności. Także daleko jeszcze jest do tego, żeby sprawy te tak traktować podejrzliwie.
A to myślenie o reparacjach, które się Polsce należą ze strony Niemiec, jest obecne w polskiej strategii spraw zagranicznych i relacji z zachodnim sąsiadem?
Tak jest. Jeszcze będąc w 2017 roku zacząłem to podnosić w rozmowach ze swoim niemieckim partnerem. Oni oczywiście odrzucają tę kwestię, ale ta sprawa jest wniesiona do rozmów dyplomatycznych. Jeszcze nie na zasadzie negocjacji, nie z konkretnymi liczbami. To wymaga jeszcze decyzji politycznej na najwyższym szczeblu w Polsce.
Jakie będzie pana hasło, czy rycerskie zawołanie wyborcze?
Nasze zawołanie wyborcze to oczywiście Polska sercem Europy, a ja jestem kandydatem z województwa łódzkiego, a województwo łódzkie jest samym sercem Polski, więc również można poszukiwać hasła, iż to łódzkie będzie centrum Europy, ale jeszcze nie zdecydowałem.
Kampania wyborcza właściwie... To już za dwa miesiące będzie po wszystkim.
26 maja będą wybory do Europarlamentu. Jeśli dojdzie do Brexitu, będziemy wybierać 52 posłów, bo jedno miejsce nam przysługuje po Brytyjczykach. Jeśli nie, to 51. Wszystkich zachęcam do udziału, bo to są ważne wybory, jak powiedziałem, z punktu widzenia Polski, wewnętrznych sytuacji, jak i międzynarodowej, europejskiej.
A jak pan sądzi, bo to już mogą być tylko zakłady, dojdzie do jakiego typu Brexitu, czy w ogóle dojdzie do Brexitu?
Z tych głosowań, które miały miejsce wczoraj, ośmiu, jedna jest pozytywna przesłanka. Otóż większość głosowała przeciwko Brexitowi bez porozumienia. Czyli jednak widać, że Brytyjczycy, jeśli będą dążyć do Brexitu, to poprzez porozumienie, a być może, jeśli będą szukać tego porozumienia, będą musieli prosić Unię Europejską o przedłużenie terminu. Jeśli ten termin będzie przedłużony znacząco daleko, na przykład do końca roku, no to jest to czas również na zmianę rządu, na ewentualnie nowe referendum i na pewną refleksję o pozostaniu w Unii Europejskiej.
Mają teraz 24 godziny, bo do 29 marca ma być rozstrzygnięte, czy to porozumienie wynegocjowane przez panią Theresę May wejdzie w życie, czy znajdzie większość w Izbie Gmin na to, żeby przegłosować to porozumienie. Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję,
dziękuję
za
bardzo.
Wizytę w Poranku Wnet. Witold Waszczykowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu, były minister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka. Jest godzina 8:38.